Audycja została wyemitowana w Radiu Warszawa 106,2 FM.
Kościół na fali. Kościół na fali.
Dziś Kościół na fali w wyjątkowej formie, bo przez telefon, a naszym telefonicznym gościem jest pan Marek Miller, dziennikarz, reportażysta Laboratorium Reportażu Uniwersytetu Warszawskiego. Witam serdecznie, dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Jak pan znosi obowiązkową kwarantannę, której zostaliśmy wszyscy poddani?
Dobrze, w tym sensie, że to jest taki darowany czas, który się zatrzymał i można się jakby nad pewnymi sprawami głębiej zastanowić. Oscar Wilde powiedział, że współczesny człowiek jest tak po prostu zagoniony, że głupieje ostatecznie. I myślę, że to zatrzymanie się całego społeczeństwa, całej Europy, nie wiem, można nawet tak górnolotny projekt całego świata, może ma jakieś głębsze znaczenie. Naszą rzeczą jest jakby tropienie tej tajemnicy.
A był pan wczoraj na mszy świętej? Może to tak nie powinnam pytać, ale wiem, że jest pan wierzącym człowiekiem.
Nie jest to tajemnicą. Więc ja miałem oczywiście nie iść, już wszystko żeśmy z żoną naszykowali, ale nagle do mnie dotarło, że przecież ja jestem dziennikarzem. Nie mogę sobie oszczędzić, żeby zobaczyć, jak społeczeństwo reaguje. Po prostu, więc ja wtedy poszedłem, bo cały czas kołaczy mi się po głowie taka myśl, którą Winston Churchill wygłosił do swoich rodaków w momencie, kiedy wybuchła wojna, żeby zmniejszyli zużycie gazu do połowy i następnego dnia to zużycie spadło. Ja pamiętam, jak się gdzieś to czytałem, to mówiłem, Boże kochany, no, ale to tylko w Anglii taka historia. A w Polsce w życiu nikt by się nie dopasował do tego, co ktoś tam gdzieś mówi, oni mówią. I nagle w tym kościele zobaczyłem, że jest 28 osób, że ja muszę iść na tą mszę, na inną nie, ale na to muszę. I to oczywiście poszedłem. Nie podajemy sobie ręki, tylko głową skłaniamy się do najbliższego człowieka. I to jest jakoś dojmujące, że my jesteśmy też już dzisiaj społeczeństwem, którzy się też sprawdzają, że możemy być z tego dumni, że jakiś rozsądek jest, jakieś takie zastanowienie i to fantastyczne.
Czyli Polacy...
Jednocześnie tak, to spełnia tą podwójną rolę, prawda, bo msze są, a jednocześnie jesteśmy w domu i w domu też może się modlić i tą mszę i być uczestnikami mszy.
Czyli Polacy zdali egzamin.
Tak. Jestem przekonany, że w ogóle zdajemy egzamin. Zatrzymali faceta na granicy, wczoraj patrzę, a on mówi, czy pan wie, że pan będzie po tego kwarantannie? Słyszałem komunikat. Mówi, no jak trzeba. To jest jakby takie piękne, proste i piękne.
A dzisiejsza rozmowa także w związku z pana ostatnią książką, a właściwie malutką książeczką, ale bardzo ważną, tak mi się wydaje, Katechizm reportera, wydany przez oficynę wydawniczą Volumen. Jest to książeczka bardzo ważna chyba także dla dziennikarzy. Do Jana Pawła II pan tam się odnosi w kontekście misji i powołania dziennikarza. No właśnie, czy możemy rzeczywiście mówić o tym, że dziennikarstwo jest powołaniem?
No myślę, że na pewno, że to ten katechizm reportera w formie wywiadu z papieżem, w ogóle taka bardzo nieskromne zamierzenie, ale bardzo ważne, dlatego że w tym okresie właśnie w czasach, to jest bardzo ważne, media w czasach, wszyscy kontaktujemy dzięki mediom. Co teraz robimy? No to jest też taka forma kontaktu. Siedzimy w domu, a jednocześnie możemy się jednoczyć do jakichś myśli. Jak się zachowują i kim są ci ludzie w mediach jest strasznie ważne. Więc po prostu tu na pewno jest zawód szczególny, wymagający absolutnie powołania, tak jak ksiądz, jak nie wiem, jak straż pożarna, jak policja. To są zawody szczególne i one są jakby z natury dwuznaczne, dlatego też katechizm, przypomnienie sobie, zwłaszcza w momentach zagrożenia tych fundamentów jest strasznie ważne. Więc ja oczywiście nie pisałem dlatego, żeby to użyć w okresie zarazy, bo nie wiedziałem, że będzie. Nie pisałem tego również z tego powodu, że jest okrągła rocznica urodzin Jana Pawła II. Pisałem to od kilku lat. No tak się zbiegło, tak się stało. Mówi się przypadek. No nie wiem, ja jestem katolikiem, wolałbym na to patrzeć jak na palec Boży.
A więc Palec Boży był obecny, tak? Tak pan mówi, przy tworzeniu tego katechizmu.
Katechizm... No tak, że to się tak wszystko zbiegło, że jest szczególnie potrzebne, bo to jest też czas zastanowienia się dla dziennikarzy. To jest czas zastanowienia się, kim my w tym wszystkim jesteśmy. Bardzo ważne jest to, w jakim momencie rozmawiamy, bo również jest to moment, mówię o epidemii, żeby się dziennikarze zastanowili nad sobą samym, nad swoim środowiskiem, w jakim stanie jest dziennikarstwo w Polsce, a moim zdaniem jest w stanie opłakanym, dlatego że jesteśmy zatomizowani, podzieleni ideologicznie, politycznie, wysługujemy się partią polityczną, mafii, po prostu grupą, które mają lobbying, sami jesteśmy bardzo słabi. Niemcy potrzebowali pół roku, żeby się zjednoczyć. Natomiast my ciągle mamy 5 organizacji, z których żadna nie jest znacząca naprawdę. Dlatego ten czas powinien również, można powiedzieć, czy w ogóle sens myślenia wspólnego zjednoczenia. Ogromny jest sens i myślę, że są takie wartości ponadreligijne, jak sumienie, jak zagrożenia podstawowe, wokół których naprawdę dziennikarze mogliby się zjednoczyć, a potem różnić. Dlatego to jest taki czas pewnych przewartościowań. I dlatego mam nadzieję, że być może ten katechizm reportera, który jest właściwie takim, że papież jest to taki testament papieża do dziennikarzy, prawda? Że powinniśmy sobie przypomnieć, co on mówi. Co takiego ważnego twierdził? No, że to się, mówiąc krótko, może bardzo praktycznie w obecnej sytuacji przydać.
A czy w obecnej sytuacji, pana zdaniem, dziennikarze solidarnie zdają egzamin? Czy potrafimy się zjednoczyć w obliczu tego zagrożenia? Czy jednak te podziały jakoś nikną?
Ja myślę, że zdecydowanie tak. Zresztą to czujemy, prawda, że większość ludzi pracujących w mediach jest szalenie oddana. Oczywiście są wyjątki, no jak zawsze i wszędzie, prawda? Że zawsze jest tak, że jak jest wojna, to już są pierwsi, którzy na tej wojnie zarabiają. No tak zawsze było, prawda? Ale jednocześnie jest coś takiego, że ludzie się... Ja przypomnę tylko, że w 1939 roku, kiedy Witkacy popełnił samobójstwo, przerażony tym, co nadciąga, to w tym samym czasie Hubal już nie odkładał munduru, tylko partyzantkę zakładał. Że ludzie zawsze jakby się różnili, więc można pomyśleć tak, że jeżeli dzieje się coś złego dla człowieka lub dla społeczności, dla narodu, dla państwa, to tylko po to, żeby z tego coś dobrego wyniknęło. Że to jest jakby koncepcja chrześcijańska głęboko, że nawet najgorsza informacja powinna się kończyć nadzieją. I możemy ten bardzo trudny moment jakby wykorzystać ku przyszłości. Na przykład dziennikarze mogą się zastanowić, co zrobić, żeby pomóc tej młodej polskiej demokracji, ponieważ polityka sobie nie pomoże. Polityka w Polsce jest bez klasy, bez odwołania, bez głębszych wartości. I dlatego ta formacja dziennikarzy by bardzo pomogła. I dziennikarze to samo. Jako środowisko jesteśmy słabi, więc na przykład gdyby wykorzystać tą szansę tego zostania w domu, tego chwili wolnego czasu, żeby przemyśleć, co się dzieje i co można by zrobić ku przyszłości, ku czasom jak gdyby nadchodzącym. No jest to wyraźnie taki moment, żeby się zatrzymać.
Wie pan, co też tak myślę sobie o tym. Pan mówi o tym, że każda wiadomość powinna nieść nadzieję, że jako dziennikarze zdajemy egzamin tak ogólnie, ale ja myślę sobie o słuchaczach, którzy dzwonią do Radia Warszawa i mówią o tym, że niektóre z mediów straszą mocno koronawirusem i że za dużo jest tych informacji negatywnych. Te informacje negatywne są bardzo mocno podkreślane i czasami w przekazach informacyjnych brak tej nadziei. Ja z drugiej strony też sobie myślę, że jest to dobry czas, żeby się zjednoczyć, ale mogą być wśród nas też tacy, którzy po prostu chcą wykorzystać dobrą koniunkturę i to, że media wypływają teraz na pierwszy plan.
Tak, ale myślę, że zawsze tak było, że radio, zwłaszcza radio katolickie, powinno po prostu, tak mi się wydaje, bo ja też nie wiem, taką mam intuicję, tak to wynika z moich obserwacji, że zwłaszcza radio katolickie powinno być, by nie przejmować się banałem, no bo to jest banał, że zawsze jest sensacja, zawsze jest wyciąganie informacji, to zawsze jest pytanie, dla kogo co jest sensacją, żeby budować taką główną bazę, prawda, główne myślenie, żeby ludzie mieli hierarchię, przecież mogą wyłączyć, nie muszą wszystkiego słuchać, żebyśmy spróbowali kształtować takiego mądrego czytelnika, który po prostu, a czytelnik, słuchacz katolicki, to jest słuchacz, który, no tak przynajmniej zakładamy, prawda, ma jakąś tożsamość, ma jakąś łączność z kulturą, ma jakąś łączność z przeszłością i takimi ludźmi się mniej manipuluje, więc jeżeli mamy te główne, podstawowe fundamenty i zasady wynikające z chrześcijaństwa, to łatwiej jest nam po prostu no w tym wszystkim się znaleźć. No i zawsze tak było. I nie zwracać uwagi, że po prostu leci przy okazji jakieś śmieci, jakieś bzdury. To zawsze leci. I tak będzie. Ważne, żeby w tym wszystkim się nie pogubić, prawda? Żeby to nas nie zalało, nie przytłoczyło, tylko widzieć pewien głębszy sens, na przykład właśnie w tym, że jest zagrożenie, żeby politycy, niech pani zauważy, że politycy nagle poszli na drugi plan.
To prawda, plan, to prawda.
Minister zdrowia jest ważny i tam mówią, że nieważne, że on jest zmęczony, ważne, żeby był skuteczny. To nieprawda jest to. To jest po prostu nieprawda. Bardzo ważne, że widzimy, że ci ludzie, że tak powiem, słaniają się ze zmęczenia. Bo w takiej sytuacji nie mogą inaczej, prawda? Ale to nas, myślę, że łączy. Że to jest bardzo ważne, że to właśnie skupiamy się wokół rzeczy istotnych. Więc no, tak jest szansa, żeby tak jak Huba, już budować partyzantkę na czas przyszły, czyli wykorzystać tą sytuację, która jest dla budowy. Tyle rzeczy mamy do poprawienia, tyle mamy do zrobienia. To społeczeństwo, to już prawie wszystko zrobimy. Ale my mamy ciągle tyle do zrobienia. Naszym programem są nasze problemy. No to jest fantastyczne. Mamy pełne ręce roboty jako społeczeństwo.
I jako dziennikarze
po
także.
Po prostu to jest fantastyczne. Dziennikarze mają co robić, po prostu politycy mają co robić, ponieważ ciągle my jesteśmy bardzo młodą demokracją, która dopiero ćwiczy, prawda? Nas nie było przez 150 lat. My to wszyscy ciągle powtarzamy, tylko rzadko mówimy, że nas nie było wtedy, kiedy kształtował się współczesny narody Europy. No. My nie wiemy ciągle, co to jest parlament, co to jest opozycja, że to po prostu dopiero się kształtuje i to jest, być może to wszystko jest po to, żeby po prostu wrócić do tego, co jest najważniejsze, co nas łączy, że więź społeczna dzisiaj od tych kilku tygodni jest tak konkretna jak stół, bo ciągle
i tutaj,
pojęcia.
I tutaj, panie Marku, chciałabym zahaczyć o tę więź społeczną i powrócić do katechizmu reportera, o którym rozmawiamy także. W deklaracji reportażu, którą także od pana dostałam, deklaracji niepodległości reportażu, pisze pan o trzech punktach, które są dla pana ważne przy reportażu. Jest to prawda, istota i znaczenie. Jakby chciał pan w kilku słowach wyjaśnić, dlaczego akurat te trzy wartości są takie ważne.
Bo bym tak starał się prosto powiedzieć. W ogóle jakby zachęcam Państwa do lektury, bo nie wszystko da się powiedzieć. Bo katechizm jest po to, żeby studiować te myśli papieża. Może się zatrzymać, ołówkiem coś podkreślić, prawda? Więc ja bardzo zachęcam, bo tam jest ta istota, którą nie uda mi się przekazać takimi zdaniami, tak sformułowanymi, takimi definicjami, jak to robi Jan Paweł II. No po prostu to był dopiero reporter Jan Paweł II. Więc bardzo zachęcam. Teraz tak, ważna jest w mówieniu o dziennikarstwie dominanta, bo dziennikarstwo jest wszystko. Każdy dziennikarz ma swoją teorię reportażu i każdy pisze swoje reportaże i wszystko jest możliwe. Natomiast myślę, że w takim wychowaniu elity, w wychowaniu jakiego dziennikarstwa uczyć na wyższych uczelniach, jakiego uczyć na uniwersytetach, a na uniwersytetach wspólnej Europy, co jest dominantą dziennikarstwa, co jest jego istotą, prawda, czego nie można się obejść. No, właśnie trzy czynniki przy przekazywaniu informacji, bo to jest głównie informacja, ale w informacji zawsze jest co, gdzie, kiedy, jak, dlaczego to się stało. I tu jest potrzeba, tu już wchodzi po prostu wyższa, jak gdyby, no musimy wejść do tej rzeczywistości często bardzo ukrytej, że pod codziennymi wydarzeniami ukryta jest właśnie głębsza zawartość. Ukryta jest tajemnica. A tajemnica to jest coś, co nie umiemy określić do końca, ale która wszystko inne oświetla.
Pan pisze o tym, że prawda o reportażu jest to odczytywanie zdarzeń jako mowy Boga do ludzi. Czy to jest główne
tak,
zadanie dziennikarzy?
Tak, to jest zadanie papieża. No podstawowe, fundamentalne, bo mówimy o tych fundamentach. No to są fundamenty. No na przykład takie zdanie to są fundamenty. Że wydarzenia to jest mowa Boga do ludzi. I teraz rzeczą dziennikarzy jest tą mowę odczytać. Wejść głębiej ponad tą codzienność i zapytać się właściwie, jeżeli Bóg istnieje, to co chce nam powiedzieć, że doświadcza nas taką sytuacją? Próbować się zastanawiać, nie ma prostych odpowiedzi, żeby robić tego propagandę, tylko żeby ten czas, w którym żyjemy, był wypełniony tą myślą, tak? Co Pan Bóg chce nam przez to powiedzieć, co się dzieje? I te trzy rzeczy są zasadnicze. Prawda o tym, co się dzieje, istota tego, co się dzieje, żeby zawsze z tych lejących się informacji wyłowić każdego dnia przed zaśnięciem, przed modlitwą wieczorną, no zastanowić się, co się tego dnia tak naprawdę stało. To jest tego ważne. Moja siostrzenica miała zdawać egzaminy bardzo ważne, egzaminy są odsunięte, już jest zamówiona restauracja, gdzie mieli razem się bawić. Płacili już kaucję, co oni mają zrobić? No to jest codzienność, tak? Mhm. Ale co pod tymi informacjami po prostu jakby zalega? I to jest istota dziennikarstwa, podtrzymywanie więzi społecznej przez odpowiedź na te trzy pytania. Jaka jest prawda o tym czasie? Jaka jest po prostu istota tego czasu? I jakie jest znaczenie? Co to będzie znaczyło? Jaką cenę za to zapłacić? Ta cena być mniejsza lub być większa, w zależności od tej naszej świadomości. Ze studentami prowadzę zajęcia przez Facebooka. Wszyscy piszą dziennik czasu zarazy, bo mówią, co to jest temat, nie wiemy, co to jest temat. No to żyją w temacie. Mogą nie wychodzić z domu, żeby próbować zapanować nad tą sytuacją myślową. Ale my mamy do tego fantastyczny klucz, który właśnie nazywamy w katechizmie reportera inicjacją z informacji, że informacja bez inicjacji, tą ukrytą prawdę, wewnętrzną prawdę, nie jest informacją. Prawda, że dopiero informacja wyposażona w tą wewnętrzną, ukrytą prawdę staje się informacją. I to jest odczytywanie tej mowy Boga do ludzi, prawda? Danie Jana Pawła II.
Tak, mówi Pan też o tym, pisze właściwie Pan o tym także, o obiektywizmie, że całkowity obiektywizm jest oczywiście niemożliwy, jeśli chodzi o dziennikarstwo także, ale właśnie, jak podejść do tej kwestii w sposób rozsądny i tak, żeby nie minąć się z prawdą?
To też są banały, ale trzeba sobie je przypominać, no, że po prostu mówiąc krótko, naprawdę pokazujemy strony, pokazujemy coś, co jest jak gdyby, próbujemy się zbliżyć do obiektywizmu. Dziennikarstwo ma tą szansę, dlatego że prezentuje świat głosami świata, prawda? Prezentowaniem głosu, że my tego nie wymyślamy, tylko bierzemy, nagrywamy z rzeczywistości zdania ludzi, którzy są ważni. I jakby, czyli opowiadamy coś polifonicznie, głosami, opowiadamy o świecie, o problemie głosami świata, czyli po prostu nagraniami ludzi i komponowaniem tego, prawda? Przy tym komponowaniu, no, trzeba mieć jak gdyby predyspozycję i talent do środku masowego przekazu, do tego komponowania. Ale pokazując te różne głosy, zbliżamy się do czegoś, co jest obiektywne, że sztuka faktów, dziennikarstwo jest częścią. Dzieli się na sztukę obiektywną i subiektywną. Grupa subiektywna to jest ta, że moje autorskie zdanie o świecie jest najważniejsze. A obiektywna to jest ta, że szukamy struktury ukrytej w świecie przez reprezentowanie różnych głosów. Więc dziennikarstwo zbliża się do obiektywizmu przez to, że reprezentuje różne głosy. Że prezentuje różne głosy i prezentując te różne opinie z różnych stron, musi iść do jednej strony i do drugiej, prawda? Próbuje wyciągać wnioski oparte właśnie o tą inicjację, żeby odkryć wewnętrzną prawdę, no opartą na właśnie u nas, dla katolików mamy tu przez to większą łatwość, prawda, na objawieniu, prawda, na prawie naturalne, że sięgamy do czegoś, co daje nam jakby podstawę, że człowiek nie może zrozumieć samego siebie do końca bez Pana Boga. I to, co papież podkreśla, bo to są jego zdania, no to jest strasznie ważne, żeby no, mieć tą świadomość, że mamy tą, tak wczoraj właśnie byłem najbliższy i mówię, Boże kochany, przecież jaka to jest ogromna wartość, że my mamy ten Kościół i że on był zawsze z nami, tak? Że my go mamy, że to błędy popełnia, pedofilia, cuda, no to normalne, bo to ludzie wszystko. Trzeba to tępić, wykorzeniać, ale że my mamy Kościół, że się zbieramy, patrząc na inne społeczeństwa w Europie, żeby nie mieli poczucia wyższości, ale mieli poczucia tego skarbu, tak? Że w jakimś mierze, i my się tego wstydzimy, to wstyd powiedzieć, prawda, że jesteśmy państwem wyznaniowym. Ale to jest prawda, tak samo jak Izrael. To jest dopiero państwo wyznaniowe. Izrael, Żydzi, możemy patrzeć na naszych braci Żydów jak oni to robią, tak? Jak oni to robią, że państwo Izrael to jest dopiero wyznaniowe państwo, że w Knesecie rządzą rabini, prawda? Ale rządzą, co to znaczy, że odwołują się do tej jedności, tego spoiwa. I my mamy to wielkie szczęście, że mamy to spoiwo, tak? To oczywiście jest miejsce dla wszystkich. I że musimy być otwarci i tolerancyjni, to też banały są. Ale że mamy tą wartość, tak? Kościół dopiero w chwilach zagrożenia widać, czym jest, prawda? Jak to nas jednoczy, prawda? Że coś nas w ogóle jednoczy, że nie jesteśmy samodzielnymi molekułami rozrzuconymi, jak to jest często w tych eksperymentach szwedzkich. Samotność tego społeczeństwa jest przerażająca po tych wszystkich eksperymentach, tak?
A my jednak potrafimy się zjednoczyć, to prawda.
To jest wielki skarb.
Panie Marku, jeszcze na koniec naszej rozmowy chciałabym zapytać, co pana zdaniem znaczy być dobrym dziennikarzem katolickim?
No przede wszystkim się co jakiś czas się modlić, no po prostu dobry dziennikarz katolicki to ten, który ma poczucie prywatnego, po prostu no jest naprawdę wierzący. To jest bardzo ważne. No po prostu pamiętać, żeby pan... No to ja tak myślę o sobie, że człowiek tak głupi jest na życie bez Pana Boga, że po prostu to, że go mamy i że można to bardzo praktycznie w tym czasie, zwłaszcza teraz, odczuwać. I że dobry dziennikarz katolicki to jest taki dziennikarz, który wierzy w Boga i jak żywi się i jak samuraj, prawda, miał jakiś kodeks. To dobry katolik to jest taki, który ćwiczy, że dopiero ćwicząc katolicyzm otrzymamy jego wartość, praktykując. No i dziennikarz nie może za dużo takich kazań wygłaszać jak ja, bo to trochę nie przystoi. No. Dziennikarz raczej ma oddać tego bliźniego, którego obsługuje, niż jak gdyby zastąpić księdza na ambonie. Więc no, pewna taka skromność, być może to, co mówi, nie jest najlepszym świadectwem, bo jest nieskromne, ale tak mi się wydaje, że dobry dziennikarz katolicki to taki, który wsłuchuje się w Pana Boga.
I tym zakończmy tę rozmowę. Pan Marek Miller był dzisiaj naszym telefonicznym gościem. Katechizm reportera, ostatnio wydany przez oficynę wydawniczą Wolumen. Bardzo serdecznie wszystkim dziennikarzom, którzy nas słuchają i w redakcji, będę także polecać tę pozycję. Myślę, że warto wziąć ją nie tylko pod refleksję, warto się nad nią głębiej zastanowić, ale polecam także wszystkim Państwu. Panie Marku, bardzo serdecznie dziękuję za tę rozmowę.
Dziękuję Państwu bardzo. Do usłyszenia.
Do usłyszenia.
Kościół na fali.
Radio Warszawa nagrywa i udostępnia nieodpłatnie audycje takie jak ta. Dzięki wsparciu finansowemu słuchaczy i przyjaciół. Wejdź na www.radiowarszawa.com.pl i wpłać darowiznę. Wzmocnij nasze dobre fale. Dziękujemy.